Chwała Bogu, bracia i siostry. Bardzo serdecznie witam wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. My zgromadziliśmy się dzisiaj w tym celu, aby wielbić Boga, aby czcić Boga, aby Go wysławiać, aby oddawać Jemu chwałę, bo między innymi do tego Bóg powołał Kościół, abyśmy oddawali chwałę Bogu, abyśmy Go wysławiali. Nasz Bóg jest Bogiem żywym, jest Bogiem prawdziwym, realnym, a więc to nie jest jakiś rytuał religijny, bracia i siostry, ale to jest duchowa rzeczywistość. Gdybyśmy mieli taki przyrząd, przez który moglibyśmy obserwować ten duchowy świat, to byśmy byli naprawdę bardzo zdziwieni, jak liczne jest tutaj towarzystwo oprócz nas. Ja wierzę, że tak jak Słowo uczy nas, że gdzie dwaj lub trzej w imieniu moim, tam jest obecny Jezus Chrystus. Tam są Jego też aniołowie, serafowie. Bóg jest nieustannie czczony, chwalony i wielbiony. I wierzę z całego serca, że Pan chce mówić do nas. Bóg jest Bogiem realnym, prawdziwym. I Słowo Boże uczy nas, że On miłuje człowieka, że kocha człowieka tak bardzo. Ewangelia Jana mówi nam w 3 rozdziale, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. A więc widzimy tutaj pewne prawdy, mianowicie, że człowiek bez Syna Bożego ginie. Bez Syna ginie, bo został Syn posłany po to, aby człowiek nie zginął, z powodu swoich grzechów by nie zginął. Więc bracia i siostry, co stało się tak naprawdę na Golgocie, na krzyżu? Pan Jezus Chrystus umarł tam za grzechy nasze. Ale moglibyśmy to tak bardziej, gdybyśmy chcieli to tak szczegółowo wyłożyć, tak bardziej dokładnie, to On umarł tam zamiast nas, zamiast ciebie i mnie. Po prostu ktoś musiał umrzeć, bracia i siostry, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć i to jest słuszna sprawiedliwość Boża, która domaga się zadośćuczynienia. I wiemy, że aby grzech mógł być przebaczony, by grzech mógł być odpuszczony, musiało być przelanie krwi zgodnie z systemem, o którym czytamy w księgach mojżeszowych, bracia i siostry. Ale wiemy, że ta ofiara nie była doskonałą ofiarą. To nie była doskonała ofiara. Ofiara, jeżeli chodzi o krew wołów i kozłów. Czytamy w 10 rozdziale, i 4 wierszu, jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. My wiemy, że te grzechy były przebaczone, wiemy, że one były przykryte, ale niezgładzone. A my czytamy, bracia i siostry, że Jezus Chrystus gładzi grzech świata. My to czytamy już w wypowiedzi chociażby Jana Chrzciciela. On przyszedł po to, aby uwolnić nas od mocy, od jarzma grzechu. Więc to jest niesamowite, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, przyszedł na tę ziemię dobrowolnie. I to nie jest tak, że ktoś wyrządził mu krzywdę. To nie jest tak, że on był mały i słaby, że nie mógł sobie poradzić. Ale bracia i siostry, on by jednym spojrzeniem mógł unicestwić wszystkich swoich oprawców. Ale nie zrobił tego. Dlaczego? Ponieważ kocha każdego człowieka, miłuje każdego człowieka i był to jedyny sposób, aby uratować nas, aby nas ocalić przed nadchodzącym sądem i gniewem, aby nas wszczepić do tego szlachetnego krzewu, abyśmy stali się dziećmi Bożymi, abyśmy stali się własnością Bożą. Biblia mówi nam o tym bardzo wyraźnie, że nie należeliśmy kiedyś do siebie. Byliśmy niewolnikami grzechu, niewolnikami szatana. Czasami człowiek myśli, że ja jestem panem swojego życia. Diabeł pozwoli ci tak myśleć. Całe życie możesz tak myśleć, że jesteś panem swojego życia. Ale to nie jest prawdą, ponieważ diabeł zmusza do pełnienia swojej woli. I nieważne w jaki sposób, on chce odseparować nas od Bożej łaski, zasłonić nam Bożą łaskę, zasłonić nam ofiarę Chrystusa. To jest Jego celem, dlatego że On nienawidzi ludzkości, która została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Człowiek został stworzony, nie aniołowie, ale człowiek na obraz i podobieństwo Boga. I my wiemy, że to podobieństwo to nie było jakieś zewnętrzne podobieństwo, ale chodzi o wewnętrzne podobieństwo. Tak jak Bóg nie znał strachu i nie zna i nigdy nie będzie znał, tak kiedyś człowiek w Edenie, w ogrodzie Eden, nie wiedział, co to strach, nie wiedział, co to choroba, nie musiał się martwić, nie musiał się lękać. Pewne podobieństwo wewnętrzne posiadał, pewne cechy, które można zobaczyć tylko w Bogu. A więc byliśmy podobni wewnętrznie, więc bracia i siostry, Jezus Chrystus umożliwił nam, abyśmy mogli powrócić do tego podobieństwa. I diabeł nienawidzi to wszystko, co pochodzi od Boga. On nienawidzi, co przypomina mu nawet Boga. Nienawidzi. Dlatego robi wszystko, aby utrzymać człowieka z dala od Bożej łaski. Ale wiemy, że Duch Boży przyszedł po to, aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Czasami człowiek uważa sam siebie za dobrego. Tylko z tego powodu, że nikogo nie zabił, może. Tak ludzie często mówią. Ja nikogo nie zabiłem. Ja nikomu nic nie zrobiłem. Nic takiego szczególnego. Może kiedyś, ale teraz już nic nie robię. Teraz jestem spokojnym człowiekiem. Żyję zgodnie ze swoim sumieniem. I czasami ludzie myślą, że taka postawa ocali ich przed rozliczeniem, a Biblia uczy nas, że każdy człowiek będzie musiał stanąć przed tronem, przed sądem Bożym. Każdy jeden człowiek. I Biblia nie patrzy na uczynki, na to, co człowiek robił, bo zbawienie jest tylko i wyłącznie z łaski. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, Boży to dar. Tak uczy nas Słowo Boże, bracia i siostry. A więc Bóg umiłował świat. Dał nam swojego Syna, dał nam Jezusa Chrystusa, który jest orędownikiem naszym, który jest tym, który złożył sam siebie w ofierze, jest przebłaganiem. I bracia i siostry, kiedy Chrystus zmartwychwstał, On poszedł do chwały i siedzi po prawicy Ojca, ale Biblia uczy nas, że On oręduje za nami, modli się za nami, wstawia za nami jako ten najwyższy arcykapłan. On wstawia się za nami. Twój los nie jest mu obojętny. A więc, bracia i siostry, to jest ciągła, nieustanna walka. Zostaliśmy do tego powołani, ale Bóg uczynił wszystko, abyśmy mogli zwyciężać w Jezusie Chrystusie. Zwyciężać nad szatanem, nad grzechem, nad tym grzesznym systemem tego świata. Bóg uczynił wszystko, abyśmy mogli żyć dla Niego i służyć Jemu. Więc my wiemy, że Pan Jezus Chrystus oddał samego siebie. To jest ta ofiara, na którą patrzy Bóg. I my czytamy w liście Jana, że nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko poprzez Chrystusa. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Paweł uczy nas w swoim nauczaniu. To jest Jezus Chrystus. Jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Tylko przez Niego mamy dostęp do Ojca. Tylko przez Jezusa. To jest ta ofiara, którą On złożył na Golgocie. Bóg nie patrzy na nasze uczynki, nie patrzy na to, co my możemy zrobić dla Niego. Nie patrzy na naszą też religijność. Czasami człowiek myśli, że poprzez swoją religijność, poprzez to, że jest taki bardzo religijny, pobożny, stara się wszystko robić jak najlepiej, że to jest to, o co Bogu chodzi. Oczywiście, bracia i siostry, Bóg powołał nas do życia w wolności i do tego, by dawać Mu chwałę, ale jest to takie, nie może to być takie wyuczone, sztuczne. My wiemy, że Bóg zawsze się tym brzydził. Czytamy w Księdze Izajasza, czytamy o tych wszystkich ofiarach, które oni składali. Bóg powiedział, że On ma już dość tego. Również w Księdze Amosa mówi, usuńcie brzęk swoich lutni, zostawcie to wszystko, nie chcę nawet na to patrzeć. A czego więc chce ten Bóg? On powiedział, że chce, abyśmy Go słuchali. Chce, abyśmy słyszeli Jego głos, wykonywali Jego słowo. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Bracia i siostry, uważne słuchanie Boga i posłuszeństwo to jest to, na co patrzy tak naprawdę Bóg. Aby słuchać Jego słowa i podobać się tylko Jezusowi, kiedy człowiek stanie przed tronem Bożym, to nie będzie już nikogo obok ciebie, nie będzie twoich znajomych, nie będzie tych wszystkich ważnych ludzi, których ty uważasz za ważnych, ale będziesz tylko Ty i Bóg. I dzisiaj musimy w taki sposób żyć, aby podobać się tylko jednemu, tylko Jezusowi. Wiecie, niewielu ludzi chce iść tą drogą, dlatego Jezus powiedział, że jest wąska droga i że niewielu na niej się znajduje. Niewielu jest takich, którzy chcą naprawdę naśladować Jezusa, którzy chcą z całego serca Go naśladować. W pierwszej księdze Samuela czytamy takie słowa: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Więc widzimy, że Bóg tutaj wyraźnie mówi, co On ceni, co On tak naprawdę ceni. Posłuszeństwo dla głosu Pana. Bo prawdziwa miłość polega na tym, Jan uczy nas, że to jest wykonywanie Jego słowa. Wykonywanie Bożego Słowa. Na tym polega miłość do Boga, że się wykonuje Jego przykazania, które nie są dla nas uciążliwe. To nie jest dla nas ciężarem. Dlaczego? Ponieważ miłujemy Boga, kochamy Boga, chcemy z Nim być. A więc widzimy tu wyraźnie, co Bóg mówi na temat całopaleń, na temat rzeźnych ofiar. Ktoś może powiedzieć, no dzisiaj nie składamy całopaleń, dzisiaj nie składamy rzeźnych ofiar, ale jest zastępstwo. Jest tego zastępstwo. Ludzie robią różne rzeczy. To jest takie zapożyczenie z judaizmu. Bardzo dużo jest rzeczy zapożyczonych z judaizmu. Bardzo wiele rzeczy jest zapożyczonych z judaizmu. To są różnego rodzaju obrzędy. To są różnego rodzaju takie religijne obrzędy. Wiecie, religia polega na tym, że człowiek wykonuje martwe uczynki, które tak naprawdę nie przybliżają ich do Boga i nie robią żadnego wrażenia na Bogu. Niektórzy ludzie uważają, że te uczynki, te martwe uczynki mogą ich zbawić. Różne są rodzaje religijności, ale nie chciałbym teraz o tym mówić. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, co Bóg powiedział na to wszystko. Że to jest okropne w Jego oczach. I On mówi, co jest ważne dla Niego? Posłuszeństwo lepsze niż ofiara, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, lepsze niż Twoje obrzędy, lepsze to jest. I Pan nazywa nieposłuszeństwem, że to jest straszny grzech. Porównuje go do grzechu okultyzmu, do czarów, a czytamy krnąbrność, czyli po prostu takie nieposłuszeństwo, zaciećwierzenie, takie postanowienie na swoim. Często człowiek krnąbrny nawet o tym nie wie, że jest takim człowiekiem. On bardzo często ignoruje prawdę. Nie chce słuchać prawdy. On ignoruje prawdę, bo on wie lepiej. Niektórzy ludzie tak mówią, wiem lepiej. A przecież tutaj nie chodzi o to, kto ma rację, bracia i siostry, ale chodzi o to, aby pójść za prawdą, by poznać prawdę Bożego Słowa i iść za prawdą, nie za człowiekiem, ale za Jezusem, który jest prawdą. Więc my czytamy, że krnąbrność jest takim samym grzechem jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom, czym Bóg się brzydzi. Więc bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy docenili Bożą łaskę, byśmy docenili to, co Jezus dla nas uczynił, aby nasza miłość nie była jak ten obłok poranny, o którym Bóg mówi, że wasza miłość jest tylko wyuczona, jest jak obłok poranny, ale Pan chce, byśmy naprawdę słuchali Go i byli posłuszni, byśmy czerpali z tego największą radość, by mieć z Nim relację, bliską więź. On wszystko uczynił, abyśmy mogli mieć tą relację, bracia i siostry, byśmy mogli mieć tą bliską więź z Jezusem. On chce nas prowadzić i On nigdy nas nie pozostawi, jest wierny. Powstańmy, aby podziękować Bogu. Mieliśmy taką wizję w kościele jakiś czas temu. To była wizja, która przedstawiała drzewo, zielone drzewo, na którym było sporo owoców. I nagle zaczął wiać bardzo mocny wiatr na to drzewo, tak, że ono bardzo się gięło, wyginało się na wszystkie strony. I to nie był dobry wiatr, to nie był wiatr Ducha Bożego. To było takie złowieszcze, to był taki obcy wiatr, to był wręcz taki demoniczny wiatr. I zaczęły spadać owoce z tego drzewa. Taka była właśnie wizja. I myśmy, ja się zastanawiałem, nie rozumiałem. Czasami jest tak, że Bóg da coś, pokaże, ale nie natychmiast da zrozumienie. Czasami odkryje natychmiast, czasami nie. Ale po jakimś czasie dotarło do mnie, że to jest atak Kościoła na Kościół szatana, że szatan atakuje Kościół. Ale w jaki sposób on może atakować Kościół, bracia i siostry? Ponieważ w liście do Kolosan jest powiedziane, że Jezus Chrystus przez krew, przez krzyż rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz. Czytamy o tym, że Pan Jezus zmiażdżył łeb szatana, zwyciężył go całkowicie, rozbroił go, czyli zabrał mu ten autorytet, którym on trzymał kiedyś nas. A więc co on może teraz robić? On jedynie może kłamać, jedynie może straszyć, może chodzić wokół jak lew ryczący, choć nie jest lwem, ale jest tym, który straszy, który chce, aby człowiek popadł w panikę, aby popadł w taki strach, lęk, żeby przestał widzieć łaskę Bożą. I zwróćmy uwagę, że kiedy człowiek zaczyna słuchać tych oskarżycielskich kłamstw szatana, który zaczyna potępiać, który daje presję, który zaczyna kłamać, który zaczyna zastraszać, zazwyczaj traci wtedy te owoce. Traci miłość, bo to jest owoc. Traci pokój, bo to jest przecież owoc Ducha Bożego. Traci radość, te owoce spadają z tego drzewa. Ale Bóg nie pozostawił nas bezbronnymi i On chce, abyśmy znali, wiedzieli i uczyli się, abyśmy wzrastali, jak dawać odpór w takich sytuacjach, aby ostać się, aby te owoce były, by ciągle był ten pokój, bracia i siostry, aby Boża radość była w nas, Boża miłość by była w nas, aby nie dać sobie wykraść tych skarbów, które dał nam Pan Jezus Chrystus, abyśmy nie stracili tych owocu Ducha Bożego, Ducha Świętego, miłości, pokoju, radości, cierpliwości. Człowiek zaczyna to tracić, kiedy słucha tych kłamstw szatana. Czasami diabeł może wypominać nawet rzeczy sprzed wielu lat, które ty przyniosłeś pod krew, wyznałeś to, a on może potępiać ciebie za to. Może robić różne rzeczy, może kłamać, może mówić, że nie ma już szansy dla ciebie. Że to już tak musi być. Musisz się z tym pogodzić i koniec, i odbiera wszelką nadzieję. Chodzi o to, bracia i siostry, żebyśmy nie słuchali tego głosu, ignorowali go, dawali mu odpór. Ja chciałem poprosić braci, aby podzielili się takim przesłaniem też właśnie o tym.
W ostatnim rozdziale Ewangelii Mateusza ostatnie słowa, które wypowiada Pan Jezus do swoich uczniów, to mówi: idźcie i czyńcie uczniami. Idźcie i czyńcie uczniami. I takie prawdziwe upamiętanie, prawdziwe chrześcijaństwo to jest właśnie uczniostwo. W liście do Efezjan czytamy, że niegdyś byliśmy ludźmi, którzy naśladowali diabła, byliśmy jego naśladowcami, a więc można powiedzieć, że byliśmy jego uczniami. Ale teraz Jezus nas odkupił. Nawróciliśmy się do Jezusa Chrystusa i staliśmy się uczniami Jego. I kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że pierwsi uczniowie, apostołowie, to nie byli ludzie doskonali. Widzimy wiele ich upadków. Wiele razy Pan Jezus mocno musiał ich napomnieć, mocno do nich przemówić. W różnych sytuacjach, do różnych okoliczności, w których jakaś cielesność się w nich odzywała. Ale kiedy czytamy koniec Ewangelii, to właśnie Pan Jezus mówi: idźcie i czyńcie uczniami, abyśmy byli uczniami. A uczeń to jest ktoś, kto się uczy. Tak samo jak dziecko przychodzi na świat, niczym stanie się dorosłym, dojrzałym, biorącym odpowiedzialność za kogoś, za coś, to ono uczy się, raczkuje. Niczym stanie, to wiele razy upadnie, może nawet bije sobie guza, uderzy się, rozetnie sobie może nawet głowę. Ono się uczy. Ale ono, jeśli będzie spożywało ten właściwy pokarm, ten właściwy napój, będzie się rozwijało i będzie się uczyło. I będzie w końcu nauczy się chodzić, nauczy się potem liczyć, nauczy się pisać, nauczy się pracować. Tego na początku nie umie, ale to przychodzi z czasem. Ale to, co jest ważne, to człowiek musi być uczniem. A uczeń to jest ktoś, kto przychodzi, to słucha i potem to wprowadza w swoje życie. To jest uczniostwo. I chciałbym się podzielić taką lekcją, którą możemy czytać w drugiej księgi, w księdze Kronik, w 32 rozdziale, od 5 do 8 wersetu. To jest historia, opowiada o tym, jak Sanheryb przychodzi, zdobywa kolejne państwa, kolejne miasta. I teraz otacza Jeruzalem, gdzie królem jest Hiskiasz i postanawia to miasto zdobyć, tą twierdzę zdobyć. I lud kryje się w tym mieście, w tym warownym mieście, ale jest tam Hiskiasz, który w tej trudnej sytuacji, kiedy w sercach tych ludzi pojawia się strach, boją się o swoje dzieci, boją się o swoją przyszłość, co to będzie. Słyszeli już wieści, jak wiele razy inne kraje były ograbione, zniszczone, spalone. Teraz co będzie z nimi, sobie myślą. Ale Hiskiasz mówi do nich takie słowa. Hiskiasz, nabrawszy otuchy, naprawił nadwotlałe mury, wznosi nad nimi baszty, dobudował jeszcze drogi, zewnętrzny mur, dobudował jeszcze drugi zewnętrzny mur, umocnił Milo w mieście Dawidowym i kazał sporządzić wielką ilość pocisków i tarcz. Ustanowił dowódców wojskowych nad ludem, zebrał ich wokół siebie na placu przed bramą miejską i tak przemówił do ich serca. Bądźcie odważni i dzielni. Nie bójcie się, ani nie lękajcie króla asyryjskiego, ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on. Z nim jest ramię cielesne, z nami jest Pan, nasz Bóg. On nam pomoże i stoczy za nas boje. Na te słowa Hiskiasza, króla judzkiego, lud nabrał otuchy. To miasto warowne, ono dzisiaj obrazuje Kościół. To jest obraz Kościoła. I Kościół to nie jest, wiemy, budynek, to nie jest jakaś organizacja. To nie są ludzie, którzy przychodzą i wychodzą, ale Kościół to jest ciało. W Słowie Bożym, w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, możemy przeczytać o Kościele, jak wygląda Kościół. I wersety od 8 do 12. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił, wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. W liście do Koryntian jest napisane, że Kościół to jest ciało. I w tym ciele Bóg ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, ewangelistami, pasterzami. Bóg powołał te służby. I dzisiaj możemy spojrzeć na Hiskiasza jako na takiego lidera, który został powołany przez Boga do służby. I ten lider pociesza tych ludzi, którzy są zastraszeni w tym momencie, którzy się boją tej przyszłości, tego, co się wydarzy. I mówi do ich serc, nie bójcie się. Nie bójcie się tego licznego wojska, tej rzeszy wojska, bo to jest tylko cielesne ramię. Natomiast z nami jest Bóg. Ale diabeł nie chce się poddać. I co on robi? Czytamy dalej. 9 werset. Sanheryb, król asyryjski, który wraz ze swoim wojskiem rozłożył się obozem pod Lakisz, wysłał swoje sługi do Jeruzalemu, do Hiskiasza królewskiego i do wszystkich Judejczyków, którzy byli w Jeruzalemie z takim oświadczeniem. Tak mówi Sanheryb, król asyryjski. Na czym opieracie swoją ufność, że pozostajecie w oblężonym Jeruzalemie? Przecież Hiskiasz was zwodzi i wydaje was na niechybną śmierć z głodu i pragnienia, powiadając, Pan nasz Bóg wyrwie nas z dłoni króla asyryjskiego. I werset 15. Niechże was więcej nie kusi Hiskiasz i niech was tak nie zwodzi. Nie wierzcie mu, gdyż żaden Bóg jakiegokolwiek narodu czy królestwa nie potrafi wyrwać swojego ludu z mojej ręki, jak niegdyś z ręki moich ojców. Tym mniej wasz Bóg wyrwie was z mojej ręki. A więc co ten wysłannik mówi? Co ten diabeł przemawia do tych serc? Tak jak Hiskiasz ich pocieszał, dodawał im otuchy, tak on chce coś zmienić, chce coś zburzyć i mówi, nie słuchajcie Hiskiasza, on was zwodzi, on was okłamuje. A więc w jaki sposób diabeł atakuje Kościół? w jaki sposób diabeł atakuje braci, siostry, przełożonych. On jest nazwany oskarżycielem braci. A więc jest to oskarżenie przeciwko bratu, przeciwko siostrze, przeciwko liderom w kościele. Mówi, nie słuchajcie ich. On podważa ich autorytet. Podważa słowo, które zostało wypowiedziane. Podważa Boże słowo, które zostało wypowiedziane do tej społeczności. Nie słuchajcie. Oskarża. Oskarża liderów o kłamstwo. Ale co on dalej chce uczynić? On chce uczynić bunt. On chce wzniecić bunt. Mówi, ten wciskacz was okłamuje, a więc on ma zamiar wzniecić bunt. On chce, żeby ludzie w tym warownym grodzie się zbuntowali przeciwko wciskaczowi, aby powstali przeciwko niemu. Chce tam wzbudzić panikę, strach, lęk. Daje im jakieś złudne obietnice. Nie słuchajcie go. Przecież on was nie uratuje w żaden sposób. Żaden Bóg was nie uratuje z mojej ręki. Chodźcie do mnie. Ja wam dam wygodne domy, pola uprawne. A więc zwodzi, kłamie. I taki jest diabeł, taki jest kłamca. Ale miejmy to na uwadze, że Bóg daje swoje słowo. I od pierwszych ksiąg Biblii czytamy, że diabeł zawsze podważa to słowo. Diabeł zawsze przychodzi i podważa. Czy na pewno Bóg tak powiedział? Czy na pewno Bóg tak powiedział? Czy na pewno tak jest? I tutaj było Boże Słowo. I ja myślę, że to jest lekcja, którą musimy uczyć się co jakiś czas na nowo. Aby dać diabłu odpór. Bóg powiedział i musimy tego słowa się uchwycić, co dał nam Bóg. A kiedy on przychodzi, diabeł, szatan i podważa to słowo, to dać odpór tym kłamstwom. Dać mu odpór i nie słuchać nigdy oskarżeń przeciwko bratu, przeciwko siostrze, przeciwko liderowi. Kiedy on poddaje wątpliwość ich służbę, ich autorytet, to co zostało powiedziane, abyśmy nie ulegali takim kłamstwom, abyśmy nie dawali się diabłu w ten sposób oszukiwać, ale abyśmy byli ludźmi, którzy uczą się. A więc czasami może się zdarzyć, że ktoś upadnie, ale mamy ten przywilej, że możemy przyjść do Boga. I Słowo Boże nam mówi w liście Jana, jeśli ktoś zgrzeszył i ktoś przychodzi do Pana i wyznaje swoje grzechy, wystaje swoje występki, to wierny jest Bóg i odpuszcza nam winy nasze. I abyśmy tym Słowem żyli, abyśmy nie dawali się z tego okradać. Amen.
Jakiś czas temu czytałem właśnie o Hiskiaszu, o jego służbie i o jego życiu. I wiecie, to co Paweł dzisiaj powiedział jest naprawdę budujące i takie poruszające. Wiecie, każdy z nas przyjdzie taki czas, że dostanie list od diabła. I co ty z tym listem zrobisz? Wiecie, w tym liście część rzeczy może być prawdą. Diabeł może ci napisać, że nie modlisz się, upadłeś albo zrobiłeś cokolwiek innego, co Bogu się może nie podobać. I możesz to przyjąć i zostać z tym oskarżeniem. Ale w tej historii Hiskiasza jest taka jedna bardzo ważna nauka. Oczywiście nie chodzi o to, że jest tylko jedna, tak? Ale jest taka jedna bardzo ważna nauka, co Hiskiasz zrobił w tej sytuacji. On poszedł i rozwinął ten list przed Panem. Wiecie, on nie zamknął się w pokoju z tym listem i mówił, no tak, faktycznie, on ma rację. Diabeł ma rację, dziś się nie pomodliłem, dziś zrobiłem to albo zrobiłem coś innego. I nie rozpamiętywał tego listu w kółko i w kółko, ale rozwinął ten list przed Panem i powiedział, Panie, faktycznie, upadłem, tu chybiłem, ale Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Panem, który oczyścił mnie swoją świętą krwią. I ja dzisiaj przychodzę do Ciebie, Panie, i wierzę i ufam, że Ty chcesz mnie podnieść, możesz mnie podnieść i chcesz dać mi nowy początek, aby ten diabelski list, który przysłał Sancheryb, nie oskarżał i nie obciążał mojego życia. Znaczy, Stary Testament wielokrotnie pokazuje nam Kościół, pokazuje nam typ albo pratyp Kościoła Nowego Testamentu, i tego, jak diabeł próbuje atakować Kościół, próbuje atakować wierzących. Chciałbym dzisiaj tak króciutko podzielić się słowem z pierwszej księgi Samuela, 17 rozdział, bardzo znana historia. Jest to bitwa w Dolinie Dębów, którą stoczył Dawid i Goliat. I to, co tutaj dzisiaj możemy zobaczyć w tej historii, to jest to, że diabeł wykorzystuje sytuację. Wiecie, diabeł się nigdy nie nawróci, on nigdy też nie zasypia, ale tak jak mówi Słowo Boże, on krąży jak lew ryczący. Było to już dzisiaj cytowane. On nie jest lwem, ale on krąży jak lwem, jak lew i szuka okazji. Szuka okazji. I wiecie, ta sytuacja w Dolinie Dębów, ona nie wzięła się znikąd, ale gdybyśmy chcieli cofnąć się kilka rozdziałów wcześniej, to widzimy, że tam czytamy o nieposłuszeństwie Saula i o jego odrzuceniu. A więc jest przyczyna i skutek, tak? Jeżeli popełniamy, chybiamy grzech, wiecie, to wszystko później toczy się dalej. Są jakieś konsekwencje tego, ale Bóg z każdej sytuacji daje nam wyjście. On nas nie zostawia samych sobie, nie przekreśla nas. Tak jak czytamy w Słowie Bożym, że Bóg nie dołamie tej nadłamanej trzciny, ani nie dogasi tego tlącego się knota, ale wyciąga swoją rękę, aby szukać tych, którzy potrzebują Jego pomocy, Jego podniesienia. Więc zobaczmy, jak diabeł próbuje człowieka złamać, jak próbuje człowieka dobić. Od 4 wersetu może. Wtem wystąpił z szeregów Filistyńczyk pewien harcownik, imieniem Goliat z Gat, o wzroście 6 łokci i 5. Na głowie miał hełm śpiżowy, a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła 5000 sykli kruszcu. Miał również nagolennice śpiżowe na nogach i dzidę śpiżową na plecach. Drzewce jego dzidy było jak drąg tkacki, grot jego dzidy ważył 600 sykli żelaza, a giermech z jego tarczą kroczył przed nim i stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich te słowa. A więc po pierwsze, diabeł próbuje ciebie przestraszyć. To, jak był ubrany ten Goliat, jakim on był rycerzem, widzimy ten opis taki bardzo przytłaczający. Wielki, potężny mężczyzna, uzbrojony po zęby, nie bojący się nikogo i niczego, wychodzi sam naprzeciwko chówców izraelskich i odzywa się do nich w te słowy. I on, wiecie, to, co on próbuje zrobić, to, co diabeł próbuje zrobić w twoim życiu, przede wszystkim próbuje ciebie przestraszyć. To tak, jak Adam niedawno opowiadał tą historię o jakichś zwierzętach w zagrodach, gdzie lwy próbują przestraszyć te zwierzęta, żeby one wpadły w panikę. Dokładnie tą sytuację mamy tutaj, w tej bitwie w Dolinie Dębów. Goliat próbuje przestraszyć Izraela i jak widzimy, udaje mu się to. Tam na wzgórzach była cała armia izraelska. Dowodził nią Saul. O Saulu czytamy, że był to człowiek mężny, postawny. To nie był człowiek tchórzliwy i bojący się walki, bojący się takich fizycznych wyzwań. Absolutnie nie. Jego prawa ręka stał tuż obok niego. Abner, syn Nera, wielki wojownik. Ale zobaczcie, to się udzieliło im wszystkim. Ten strach udzielił się im wszystkim. I diabeł zaczyna ich lżyć, zaczyna ich wyszyzać. Mówi, po coście tutaj wyszli? No po co? Kim ty jesteś? Chrześcijaninem zadychę i ty tutaj wyszedłeś do mnie? Przecież ja ciebie po prostu zniszczę. Zobacz, jak ja wyglądam. A jak ty wyglądasz? Jak ty się możesz równać w ogóle z taką siłą? I zobaczcie, że w tamtej sytuacji, w tym momencie to zadziałało. Nie było nikogo z tych znamienitych i wielkich wojowników, którzy by podjęli walkę. Wszyscy siedzieli na górze. Nikt nie odważył się zejść do tej doliny. A Pan Jezus mówi, że choćbyś nawet szedł ciemną doliną, to ja tam jestem z tobą. Tylko musisz zawalczyć, musisz wiedzieć, że ja tam jestem z tobą. I zobaczcie, znalazł się jeden śmiałek, był to Dawid. I cała ta historia naprawdę jest taka No wiele by można powiedzieć na podstawie tej historii. Ja nie chciałbym tutaj dzisiaj jakoś tak przedłużać, ale wiecie, kiedy przyszedł Dawid, Dawid nie słuchał, on się w ogóle jakby nie zagłębiał w treść wypowiedzi Goliata, tak? On jakoś nie analizował jego postury i co on może, a czego on nie może. Ale Dawid był pełen Ducha Świętego, wiecie, i on wiedział, że kiedy mamy Jezusa, to już mamy wygraną walkę. Nie dlatego, że my jesteśmy wyjątkowi, że my zwyciężyliśmy, ale dlatego, że Jezus zwyciężył. I Dawid podjął tą walkę. On nie chciał walczyć jakimiś swoimi pomysłami. Wiemy, że Saul chciał go ubrać w swoją zbroję, dać mu jakiś tam hełm, miecz, tak? Próbował jakoś mu to dopasować, ale to są taki obraz, wiecie, ludzkich pomysłów. Kiedy człowiek popada w jakieś tarapaty albo kłopoty, to próbuje sobie jakoś pomóc w taki ludzki sposób. Jakieś nasze patenty, jakieś takie, wiecie, nasze pomysły. Ale Dawid tego nie chciał. On powiedział, ja nie jestem nauczony. Ja inaczej się nauczyłem. Wiecie, ja się nauczyłem, żeby iść do Jezusa, żeby tam szukać pomocy. Ja nie potrzebuję jakichś ludzkich patentów. I wziął kij pastuszy i 5 kamieni. I wiecie, to trzeba mieć dużo pokory, wiecie, żeby z takim orężem wyjść. Zobaczcie, obserwował go cały Izrael i nie jeden sobie pomyślał, co ten młody chłopak robi. Gdzieś jak to wygląda? No kij pastuszy wziął, oręż pastucha i wyszedł na takiego rycerza, ale naprawdę trzeba się uniżyć, trzeba mieć wiele pokory, dlatego że takich ludzi Bóg miłuje, takich ludzi Bóg wspiera. I Dawid przeciwstawił się Filistyńczykowi. Wszyscy wiemy, jak ta historia się skończyła, ale to jest naprawdę ku zachęcie, żebyśmy nie patrzyli na diabła, co on może, bo on tak naprawdę może tylko nas straszyć, może próbować wprowadzić niepokój do twojego i mojego życia, ale patrzmy na Jezusa. Patrzmy, wiecie, tutaj Dawid jest typem Jezusa. Patrzmy, co Jezus może uczynić w twoim życiu, że wcale nie jesteś przekreślony, wcale nie musisz być w tej sytuacji, nie musisz siedzieć i trzęść się tam na tej górze, ale Bóg daje ci zwycięstwo, bo On jest zwycięzcą. A ty jesteś Jego uczniem, Jego naśladowcą i Bóg cię wyposażył we wszystko, abyś mógł przeciwstawić się. Jest napisane, przeciwstawcie się mocni w wierze diabłu. Przeciwstawcie się. To musisz podjąć decyzję, którego głosu chcesz słuchać. Czy poddać się pod głos Goliata, czy iść za Dawidem, iść za Jezusem. I zwyciężać. Wiecie, jest taka też historia, może ja już tylko na zakończenie przeczytam jeden werset, druga Księga Królewska. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem. To jest nawet pół zdania. Przeczytane z drugiej Księgi Królewskiej, z 22 rozdziału, z 19 wersetu. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem. Drodzy bracia i siostry, jeżeli nasze serce zmiękło, ukorzyliśmy się przed Panem, to mamy przystęp do tronu łaski. Ty i ja, dzisiaj, teraz. Niech Bóg nas błogosławi.
Paweł opisywał najazd asyryjski i oblężenie Jeruzalemu i ta mowa szydercza Rabszage, który był dowódcą wojska, które poprowadził. I tutaj między innymi ten Rabszage zaczyna podważać autorytet Hiskiasza i mówić, niech was nie zwodzi Hiskiasz, nie słuchajcie Hiskiasza, ale to, co on obiecuje, to mówi tak, zawrzyjcie ze mną pokój. I przejdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winorośli i ze swojego figowca i pić każdy ze swojej krynicy, aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża, moszczu, ziemi chleba, winic, ziemi oliwników, oliwy i miodu i będziecie żyć, a nie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy was zwodzi, Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, jak bardzo przebiegły jest szatan, jak bardzo sprytny jest szatan. Bo zwróćmy uwagę, co się dzieje, kiedy człowiek posłucha diabła. Kiedy człowiek posłucha diabła i zaczyna robić to, co szatan mówi, dyktuje, to natychmiast pojawia się poczucie winy. Duch Święty informuje nas o tym, że przekroczyliśmy jakąś granicę, jakąś linię. I wtedy już jest diabeł i zaczyna potępiać. Najpierw mówi, najpierw zachęca do tego, żebyś to zrobił. Zrób to, zrób to. Nie słuchaj, będzie ci przyjemnie, będzie ci dobrze. Będziesz miał bardzo dobrze. Ze mną będziesz miał bardzo dobrze. Będziesz miał oliwę, miód. Będziesz miał ziemię podobną do waszej. Więc diabeł jest tym, który imituje zawsze Królestwo Boże. Daje marny substytut, daje marne zastępstwo, ale tak naprawdę końcem tego jest śmierć. I zwróćmy uwagę, że kiedy on kusi do złego, a człowiek to zrobi, to natychmiast jest i cię oskarża. I zaczyna cię potępiać. To jest szatan. Najpierw mówi, idź i zrób to. Zobacz, będziesz miał dobrze, będziesz miał korzyść, odniesiesz korzyść, będziesz miał sukces, będziesz dobrze się czuł, jeśli to zrobisz. A jeśli człowiek to zrobi, posłucha szatana, to diabeł przychodzi i oskarża i mówi, nie ma dla ciebie przebaczenia, nie ma dla ciebie łaski. Co ty zrobiłeś? Zasmuciłeś Boga, nie jesteś już dzieckiem Bożym. Już nikt ciebie nie będzie chciał nawet słuchać. Nie jesteś dzieckiem Bożym. Straciłeś wszystko. Odpadłeś od łaski. To jest diabeł. To jest szatan. A zwróćmy uwagę, co robi Bóg, kiedy człowiek odchodzi, kiedy syn marnotrawny wyszedł z domu. My widzimy, że Bóg nadal nazywa go synem. Nie przestaje nazywać go synem. Chociaż on wyszedł z domu, chociaż roztrwonił cały majątek z nierządnicami, a więc żył w straszny sposób. Żył okropnie, żył w straszny sposób. Ale kiedy upamiętał się i kiedy zajrzał w głąb swojego serca, kiedy zobaczył, co tak naprawdę zrobił, co uczynił, że zgrzeszył, on wyznał to, zgrzeszyłem, wyznał to. I chciał wrócić do domu, do ojca. To co zrobił ojciec? Ojciec wybiegł pierwszy na spotkanie do syna. Nie mógł stać w domu spokojnie, ale wybiegł do niego i rzucił mu się na szyję, ucałował go, przygotował ucztę w domu swoim na cześć tego syna, że powrócił. To jest Bóg. Bracia i siostry, i diabeł chce przedstawiać, deformować nam obraz Boga, przedstawiać go zupełnie w inny sposób. A więc zwróćmy uwagę, że kiedy diabeł zaczyna działać, to on, tak jak słyszeliśmy, zastrasza, ale on też i szydzi, bo kiedy stanął Dawid naprzeciwko Goliata, kiedy stanęli oko w oko, to wtedy Goliat wypowiedział te szydercze słowa. A kim ja jestem? Psem? Że wyszedłeś do mnie z kijami? I zaczął szydzić i śmiać się. Zaczął po prostu szydzić. Szydzić z Dawida, to miało zburzyć jego odwagę, to miało zahamować go, to miało go zastraszyć, całkowicie zniechęcić. Ale zwróćmy uwagę, jaka była tajemnica Dawida. W 16 psalmie Dawid mówi w 8 wierszu, mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Mam zawsze Pana przed sobą, a więc nie Goliata. Nie diabła, nie jakieś tam rzeczy, tylko mam zawsze Pana przed sobą. I Biblia mówi nam, abyśmy patrzyli na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. I tak jak słyszeliśmy, jeśli serce nasze mięknie, mamy przystęp do łaski Bożej, Bóg wybiegnie ci na spotkanie. Nie będzie mógł ustać spokojnie, bo jest wielka radość, kiedy człowiek chce powrócić, kiedy człowiek chce zawrócić i być na nowo w Królestwie, być na nowo w Domu Bożym, jest wielka radość Ojca i udziela to się wszystkim domownikom, bo takie jest Królestwo Boże, bracia i siostry. Mówimy teraz o tym, w jaki sposób atakuje diabeł Kościół i niedawno mówiliśmy na podstawie listu Piotra, może tak dla przypomnienia tylko chciałbym przypomnieć takie główne myśli i będziemy dzisiaj troszkę kontynuować dalej. W liście Piotra możemy czytać: Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A więc mówiliśmy o tym, że diabeł jest tym, który stara się zastraszyć. Chodzi wokół jak lew ryczący. Tak naprawdę on nie jest lwem. W objawieniu Jana możemy czytać: zwyciężył lew z pokolenia Judy. To jest Jezus Chrystus. I lew z pokolenia Judy. Chodzi o odwagę. Chodzi o pewien autorytet, który Chrystus ma, który on posiada. A więc szatan imituje. On jest jak lew. On jest tym, który straszy, który ryczy. I zwróćmy uwagę, że kiedy czasami się ogląda filmy przyrodnicze, kiedy lwy atakują jakieś stado, powiedzmy, ja widziałem kiedyś taki film, niedawno nawet, stado bawołów, które było atakowane przez lwa, to kiedy te bawoły, dorosłe osobniki, zasłaniały drogę do swoich dzieci, do swojego potomstwa i również do tych najsłabszych, bo zwróćmy uwagę, co robi lew. On ryczy, chce zastraszyć, chce posiać panikę i kiedy mu się to uda, to on wtedy atakuje. Ale kogo on atakuje? Najłatwiejszą zdobycz, najsłabszą. Ten, który najwolniej ucieka, ten, który jest najsłabszy, ten, który się nie broni, łatwa zdobycz, szybko złapać, szybko zabić i uciec. I mam pożywienie. Tak, tak robi lew, ale dokładnie tak samo robi szatan. Tak robi diabeł. Kiedy on ryczy, kiedy atakuje Kościół, to on najbardziej chce dotykać tych najsłabszych, tych, którzy przechodzą przez jakiś kryzys, tych, którzy mają jakieś zachwianie, tych, którzy może są nawet na początku tej drogi, tych, którzy mają jakieś doświadczenie, próbę wiary. On wtedy jest, on widzi, że się chwiejesz i on wtedy chce po prostu ciebie zastraszyć i chce ciebie pochłonąć, chce po prostu zastraszyć całkowicie ciebie, że to jest koniec. Ty już nie masz szans, ja ciebie pokonał. Ale zwróćmy uwagę, co robi to stado wówczas. Te dorosłe osobniki. I tu jest powiedziane, przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Czyli ci, którzy są mocni w wierze, Biblia uczy nas, noście brzemiona jedni drugich. Noście brzemiona jedni drugich. W ten sposób wypełnicie ten zakon Chrystusowy. Noście brzemiona jedni drugich. Wstawajmy się za sobą w modlitwie. Bądźmy tymi, którzy pomagają sobie. Bądźmy bardzo wyczuleni na to, na pomoc. Być może ktoś potrzebuje twojej modlitwy. Być może ktoś chwieje się dzisiaj w wierze. A może nawet nie ma odwagi o to poprosić. A jakże dobrze jest, aby w taki sposób subtelny, mądry zaproponować, podejść. Oczywiście z miłością. Oczywiście z miłością Bożą, bo to jest najistotniejsze, najważniejsze. A więc dbać o siebie nawzajem. Więc kiedy człowiek jest częścią tej owczarni, wtedy może dać odpór. Wtedy może dać odpór szatanowi i on wówczas nie ma przystępu. Jeśli ten blok jest taki szczelny, ja widziałem już taki film kiedyś przyrodniczy, że ten lew został bardzo poturbowany przez te bawoły i zrezygnował, całkowicie zrezygnował, nie atakował już tego stada, szukał po prostu najpierw, żeby się tam z tych ran trochę wylizać, a potem szukał już innej zdobyczy. A więc jakże ważne jest to, bracia i siostry, aby karmić swoją wiarę Słowem Bożym, aby wierzyć Bogu, wierzyć w Boże Słowo. Bo co sprawia, że nasza wiara wzrasta? Słowo Boże, słuchanie Słowa Bożego, karmienie się Bożym Słowem, czytanie tego Słowa. Bez względu na to, czy czujesz, czy nie czujesz, nie szukaj jakiegoś uniesienia przy czytaniu Słowa. Nie szukaj jakiejś, czasami ludzie składają świadectwa, mówią w taki bardzo ekspresyjny sposób i opowiadają. No i Pan mnie dotknął. Ja wtedy czułem wielkie pragnienie, a i odczułem moc Bożą. Tak ludzie często mówią. Ale bracia i siostry, zwróćmy uwagę, że kiedy wyszli Izraelici z Egiptu, to pierwszą rzeczą, po której szli, to była pustynia. A na pustyni, bracia i siostry, nie ma wody, nie ma jakichś doświadczeń. Jest piach, jest trud. Jest słońce, jest pot, jest ciężko. Ciężko się idzie przez tą pustynię. I czasami tak to jest, kiedy czytamy Słowo Boże. Czasami ja tak mam, może ja tylko nie wiem, ale nieraz jest tak, że czytam po prostu i w ogóle tak jakby to Słowo do mnie nie docierało. Taka pustynia. Tak ciężko się idzie z tym Słowem, przez to Słowo. Ciężko się czyta, ale przychodzi w końcu ten Elim. Przychodzi w końcu, jak Bóg zaczyna dotykać, zaczyna błogosławić. Więc to nie jest tak, że zawsze jest jakieś takie uniesienie wielkie. Nie szukajmy tego uniesienia. Po prostu czytajmy Słowo. Napełniajmy umysł Słowem, serce Słowem. A kiedy przyjdzie moment, będziesz potrzebował tego Słowa, to Duch Święty je ożywi. I bardzo często tak jest. Przynajmniej ja mogę tak powiedzieć. Wiele świadectw, że kiedy po prostu potrzebne mi było Słowo, ja nawet nie musiałem sięgać do Biblii, ale Pan mi przypominał. Pan mi przypominał słowo, które czytałem, słowo, które było w moim sercu, w umyśle. Przypominał i ono stawało mi w pamięci. Ja dziękowałem: Boże, to jest od Ciebie, a Ci dziękuję za to słowo. To jest Twoja obietnica. I wtedy po prostu Bóg zaczyna działać, kiedy wierzymy w słowo, bracia i siostry. Kiedy ufamy w to słowo, kiedy wierzymy w to słowo. Nie słuchaj diabła, nie słuchaj tych oskarżeń, potępień. Nie słuchaj, rozeznaj, że to nie jest głos pasterza. Odrzuć to, zignoruj to, sprzeciw się w imieniu Jezusa Chrystusa. Idź precz, szatanie, ode mnie. Nie chciej słuchać tych myśli, które atakują ciebie. A wiecie, ten bój odbywa się w naszym umyśle. To jest wszystko w naszym umyśle, w świecie myśli. Diabeł tam właśnie atakuje, a i również Bóg chce, abyśmy byli myśli Chrystusowej. I dał nam autorytet, abyśmy odrzucali te wszystkie potępiające, oskarżycielskie potępienie diabła. Abyśmy odrzucali też jego słodką mowę. Tak jak mówił tutaj ten Rabszage. I mówi: chodźcie, przejdźcie na moją stronę, będziecie mieli. To jest kuszenie. To jest kuszenie, to jest też próba dla nas. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, czy to jest prawdą? Czy to jest prawdą, co mówił ten Rabszage? Kiedy my czytamy całe Słowo Boże, to co Bóg mówi na temat pogańskich króli? Że biada wam, jeśli udacie się po pomoc do Egiptu. Że to jest tak, jakbyś się opierał na złamanej lasce. To po prostu nie działa. To na hańbę cię tylko wystawi. Więc Bóg nie chciał, abyśmy chodzili tą drogą z powrotem do Egiptu, byśmy udawali się pod opiekę Faraona gdziekolwiek. Ale bracia i siostry, tą wąską drogą podążajmy za Panem, podążajmy w stronę Królestwa Bożego. Nieustannie niech Pan nas prowadzi, to jest dobry pasterz. A więc kiedy diabeł atakuje Kościół, on ryczy, a my jesteśmy tak naprawdę strzeżeni mocą krwi Chrystusa. Mocą Bożego Słowa Bóg daje tą ochronę swoim dzieciom. I to jest też bardzo ważne, aby nie wyjść poza te granice, które ustala nam Boże Słowo. Boże Słowo daje nam granice. I czasami, czy to przez zastraszanie, czy to przez taką słodką mowę, ludzie wychodzą poza te granice Bożego Słowa. I idzie taka mała kurka. Idzie i ona czuje się pewna siebie. Ona posłuchała głosu szatana i ona idzie. I gdzie ona idzie, ta biedna mała kurka? Czy ona się ostoi? Czy ona się ostoi? A właśnie tak ludzie wyglądają. Och, posłuchają diabła i im się wydaje, że po prostu są wielcy, mocni i silni. Ale w duchowym wymiarze to wygląda jak mała, nieupierzona kurka, taki żółtodziób. Posłuchał, idzie i staje się bardzo łatwym łupem. Bardzo łatwym łupem. Więc bracia i siostry, diabeł jedynie może kłamać, może bawić się tobą, tak jak kot, który złapie myszę i on po prostu nie zabija jej od razu. On się nią bawi. Pamiętam u Jarka, jak kiedyś ta kocica tak robiła. Bawiła się, puszczała. Ta mysza myślała, że już jest wolna. Ucieka, ucieka. A tu już kot z powrotem ją trzyma w pazurach. pobawi się tobą, pobawi i cię zabije, bo taki jest diabeł. On jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I tak jak w nim nie ma światłości żadnej, tak jak Bóg jest doskonałą miłością, tak diabeł jest doskonałą nienawiścią. Jedynie co potrafi, to kłamać. Jedynie co potrafi, to zastraszać. Jedynie co potrafi, to podważać Boże Słowo. Czy na pewno Bóg powiedział? Czy na pewno ten Bóg istnieje? Czy to jest prawda? O, to chyba nie jest prawda. Bo gdyby istniał Bóg, i zaczyna się teraz argumenty szatana, nie byłoby wojen, nie byłoby tyle rzeczy, gdyby był Bóg. Ale widzicie, z braku poznania lud ginie. Gdybyśmy my czytali Boże Słowo, to wiemy, dlaczego to wszystko jest. Wiemy, dlaczego jest głód, wiemy, dlaczego są wojny, wiemy, dlaczego człowiek zabija człowieka. Wiemy, bo Biblia uczy nas o tym. Przyjdzie czas zdać sprawę każdemu człowiekowi. Zdać sprawę, bo Bóg powróci do swojej własności, na swoją ziemię i rozprawi się z wszelką nieprawością. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie. A więc nie słuchajmy ryku szatana, nie bójmy się ryku szatana. Zatkaj swoje uszy, nie słuchaj go. Daj odpór. Jeżeli nie radzisz sobie, to Biblia mówi, przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Idź do braci, powiedz siostrom, niech modlą się z tobą razem. Niech modlą się, niech pomogą ci. Módlmy się razem. To tak jak Abiszaj czytaliśmy z Joabem, kiedy walczyli, kiedy zostali najechani przez armię asyryjską. Amorejczycy też im wtedy pomagali. I wówczas Abiszaj powiedział, że jeżeli ja będę przegrywał, oni będą mieli nade mną przewagę, to ty mi rusz z odsieczą. A jeżeli będą mieli nad tobą przewagę, to ja ruszę do ciebie z odsieczą. I tak, bracia i siostry, powinniśmy mieć tą zasadę, że jeżeli widzimy, że coś się dzieje w życiu brata, on cierpi, coś się stało, rusz do niego z odsieczą. Nie po to, żeby mu wytknąć jego błędy, nie po to, żeby pokazać, że ty jesteś lepszy, bo jeżeli tak, to lepiej w ogóle nie iść. Lepiej w ogóle nie iść. Ale rusz z odsieczą, jeżeli masz miłość i troskę o tego brata. Masz miłość i chcesz pomóc mu szczerze, prawdziwie. Nie zależy ci na tym, żeby widzieć jego hańbę, ale zależy ci na tym, żeby on powstał, żeby on żył, żeby na nowo powrócił do domu Bożego. To jest ważne, bracia i siostry, abyśmy jedni drugich brzemiona nosili, byśmy jedni drugich modlili się nawzajem o siebie, wspierali. To jest bardzo, bardzo ważne, abyśmy byli czujni w tym. Więc diabeł jest ten, który kłamie, który ryczy, który przestrasza, zastrasza nas, ponieważ on jest rozbrojony i wystawiony na pokaz. I wie, że nie może nic zrobić własności Bożej, Bożym dzieciom. A więc kusi albo słodką mową, albo zastrasza. A wszystko po to, byś przekroczył pewne granice. Byś przekroczył i wyszedł sam w takie miejsce, gdzie nie ma już ochrony. A jak to się dzieje? Przez nieposłuszeństwo, przez grzech. Ulegasz tym słowom, ulegasz tym namowom szatana, wychodzisz. I możesz być poturbowany wtedy jesteś poturbowany. Ale kiedy żyjemy zgodnie z Bożym Słowem, jesteśmy częścią ciała. Bracia i siostry, Pan nas chroni, Pan błogosławi nas. W liście do Efezjan apostoł Paweł mówi takie słowa. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że często dzisiaj możemy znaleźć takich ludzi, którzy chcą uchodzić za takich duchowych mocarzy, za duchowych gigantów, duchowy generał, tak? Takie tytuły na książkach, generał duchowy. Bracia i siostry, my mamy jednego generała, mamy jednego wodza, to jest nasz Pan Jezus Chrystus, a człowiek jest tylko prochem. Człowiek jest tylko prochem. I Biblia mówi, że błogosławiony jest ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, abyśmy nie polegali na człowieku, bo człowiek w dniu jego śmierci giną z nim wszystkie jego zamysły, wszystkie jego plany. Kiedy człowiek odchodzi, to kończy się wszystko. A kiedy Jezus umarł, to tak naprawdę wszystko się zaczęło. Wszystko się zaczęło, bo to jest Bóg żywy i prawdziwy. I Biblia mówi, nie umacniajmy się w jakiś tam człowieku, ale Biblia mówi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Bóg jest źródłem mocy. Pan jest źródłem tej potężnej mocy. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. A więc widzimy, że diabeł jest przewrotny, że diabeł jest sprytny, przebiegły, że on stawia zasadzki na naszej drodze. Nie walczy w sposób, powiedzmy, godny. Nie walczy w taki sposób na ustalonych jakichś tam warunkach. On nie gra fair play, on po prostu robi wszystko w sposób zdradziecki. I tutaj czytamy, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, zwierznościami, władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A więc widzimy, że diabeł może kłamać, może zastraszać i może kusić i chce człowieka wyciągnąć poza te granice ochrony Bożego Słowa, ochrony krwi Chrystusa. I Biblia uczy nas, weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. Paweł mówi, stójcie opasawszy biodra swoje prawdą. Pierwsza rzecz to jest prawda. Bracia i siostry, życie w prawdzie. Jeżeli nie będę nazywał rzeczy po imieniu, w swoim życiu przede wszystkim, że grzech jest grzechem, że białe jest białe, a czarne czarne, po prostu nigdy do niczego nie dojdę. Nigdy. Stójcie opasawszy biodra swoje prawdą. To była pierwsza rzecz, którą rycerz zakładał na siebie. To był właśnie ten pas. To był ten pas. I podobno jest tak ta zbroja skonstruowana, że jeżeli ten rycerz nie założy pasa, to nie może założyć dalszych elementów zbroi. Pas był taką podstawą. Do niego się przypinało pancerz i wszystkie inne rzeczy, więc on musiał być założony pierwszy. A więc pierwsza rzecz, pierwsza sprawa to jest życie w prawdzie. Czy ja znam prawdę? Czy ja znam prawdę? Czy znam Boże Słowo? Czy znam Słowo tak, jak Bóg je przedstawia? Czy tak, jak mi ludzie przedstawiają? Wiecie, Bóg przedstawia nam Słowo poprzez wykład Ducha Świętego, bo z inspiracji Ducha Bożego to Słowo do nas przyszło. Z inspiracji natchnienia Ducha Świętego. I my potrzebujemy tego samego natchnienia, tej samej inspiracji, tej samej wykładni od Ducha, który nam objawia Słowo Boże i daje nam zrozumienie tego Słowa. Więc czy ja mam prawdę? Czy żyję w prawdzie? Czy znam Jezusa? Czy znam Boga takim, jakim On jest naprawdę? Czy znam Go naprawdę takim, jakim On jest? Oczywiście my możemy poznać tylko tyle, ile Bóg da się nam poznać. Ale On zostawił nam Słowo. I On chce, byśmy my poprzez to Słowo Go poznawali. Paweł powiedział coś o uczniostwie dzisiaj, że do uczniostwa jesteśmy powołani. I tym jest prawdziwe chrześcijaństwo, że wzrastamy w poznawaniu Boga. Że my nie mówimy, wszystko wiemy, ale wzrastamy. Ciągle Bóg nas uczy nowych rzeczy. Ciągle pokazuje, ciągle daje swoją mądrość. Ciągle daje nam pouczenie. To żywe Słowo, my tego potrzebujemy, duchowego wzrostu, aby Pan nas błogosławił. A więc to jest bardzo istotne dla nas, ważne, by trwać w prawdzie Bożego Słowa, w prawdzie na temat Boga, w prawdzie na temat tego świata, w prawdzie na temat samego siebie. Czasami ludzie mówią, och, robię wszystko, aby schudnąć, ale nie mogę schudnąć. Robię wszystko, ćwiczę, stosuję się do diety. Ale gdyby tak naprawdę wziąć pod lupę tego człowieka, zainstalować, powiedzmy, jakąś małą kamerkę w jego domu, a byśmy zobaczyli coś dziwnego, coś innego niż jego usta wypowiadają. Zupełnie coś innego. Często samo próbowanie, bracia i siostry, częste próbowanie gotowanego posiłku, to jest niezła porcja, może się uskładać. Jeżeli raz spróbujesz, no to jest niewiele. A jeżeli 20 razy spróbujesz to, co gotujesz, no to już jest cały talerz. I czasami ludzie mówią, ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale w głębi serca doskonale wie. Doskonale wie. I czasami ludzie tak sami siebie oszukują, sami siebie kłamią, sami siebie zwodzą. To przewrotne serce pozwalają, aby ich prowadziło. My nie możemy tak żyć, bracia i siostry. Jakże ważne jest to, byśmy żyli w prawdzie, byśmy nazywali rzeczy po imieniu, że białe jest białe, czarne jest czarne, Tak mówi Słowo Boże i koniec. Pan przyszedł po to między innymi, aby uporządkować rzeczy, ponieważ jest Bogiem porządku, aby pokazać nam prawdę na temat Boga, na temat człowieka, na temat Kościoła, na temat tego świata. To jest bardzo ważne, byśmy poznawali Boże Słowo, żyli w prawdzie Bożego Słowa. Być gotowym do zwiastowania Ewangelii, to jest gotowość do służby. To jest bardzo ważna cecha. To jest bardzo ważna cecha. To jest element zbroi. To jest powiedziane, by obuwszy nogi, być gotowymi do zwiastowania Ewangelii. To jest po prostu te wojskowe buty. Czyli to jest taka gotowość, moja gotowość do służby. Niedawno Kuba mówił o tym, czy jestem gotowy do służby. Czy w każdym czasie Bóg może mnie zawołać. Czy w każdym czasie Bóg może mnie poprosić. Przyjdź, jesteś potrzebny. Przyjdź, jesteś potrzebny. Przyjdź, bo jesteś bardzo potrzebny. No właśnie, i tutaj jest potrzebna ta dyscyplina, złożenie siebie w ofierze Bogu. Oddanie swojego ciała w ofierze, do dyspozycji Bogu. Ja jestem tym naczyniem, które czeka spokojnie, cierpliwie, aż Pan weźmie i użyje. Aż Pan mnie weźmie i użyje. I to jest wielka łaska, jeśli Pan nas chce używać, bracia i siostry. To jest przywilej wręcz. To jest przywilej, kiedy my możemy być używani przez Boga. Więc ta gotowość. Bo zwróćmy uwagę, z kim się współpracuje, kogo dobierają na przykład w wojsku oficerowie, jakich żołnierzy sobie dobierają, takich, którzy po prostu ciągle są tacy niepewni, niezdecydowani, czy tacy, którzy są gotowi na wszystko, czy tacy, którzy są niezawodni, czy tacy, którzy po prostu natychmiast jest gotowy. Właśnie z takich się wybiera tych najlepszych. Z takich się wybiera tych najlepszych, którzy są gotowi, którzy są zdecydowani, którzy opowiedzieli się, którzy mówią, ja już sam do siebie nie należę. Ja mam ten mundur, do czegoś mnie to zobowiązuje. I my mamy, bracia i siostry, szatę zbawienia na sobie. I mamy szaty kapłanów na sobie. Do tego Bóg nas powołał. I to nas też do czegoś zobowiązuje. Oczywiście Bóg nie będzie dawał nam rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wykonać. Absolutnie, nawet nie myślmy w ten sposób. Ale czasami tak jest. Pamiętam, że pierwsze świadectwo, które gdzieś tam opowiadałem w takim większym gronie ludzi, że tam był cały zbór, to ja myślałem, że ja zemdleję, dosłownie. Tak odczuwałem. Taką presję czułem. I pamiętam, że kiedy mi pastor powiedział, czy ja się podzielę świadectwem, to jak ten dzień się zbliżał, to ja coraz miałem słabszy sen. Coraz słabszy sen. A w sobotę, pamiętam, jak już w niedzielę miałem mówić świadectwo, to już był taki sen, to był letarg już, praktycznie letarg. Po prostu bardzo to przeżywałem. Ale to nie znaczy, że ja nie mogłem temu podołać. Mogłem temu podołać. I kiedy pierwsze zdanie powiedziałem, natychmiast ta presja odchodzi, bo Pan wspiera nas we wszystkim, bracia i siostry. Jakże to ważne, aby to rozumieć, że jest sprzeciw, że będzie ta presja, ale kiedy okrzepniesz w walce, kiedy zaprawisz swoje ręce, kiedy będziesz wierny, będziesz wzrastał. Będziesz wzrastał. Już taka presja nie będzie na tobie miała jakiegoś tam na ciebie wielkiego znaczenia. Oczywiście my nie jesteśmy jacyś rutyniarzami. Absolutnie nie. I zawsze z drżeniem człowiek powinien wychodzić, kiedy zwiastuje słowo, kiedy dzieli się. Zawsze to powinno być. Zawsze ta odrobina takiej tremy, takiej bojaźni przed Panem, bo to jest Boże Słowo. My nie mówimy od siebie, ale głosimy Słowo Pańskie. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, ta gotowość do tego, by służyć Panu. Jakże to jest ważna cecha, a rzadka i poszukiwana w Kościele Pana Jezusa. Dalej mówimy, czytamy tutaj, weźcie przede wszystkim tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Ja trochę czytałem niedawno, zupełnie niedawno, na temat takich nowatorskich sposobów walki przez armię rzymską. Są całe takie nawet księgi przez historyków pewnych pisane, które opowiadają o tych żelaznych zasadach armii rzymskiej, sposobach walki. To jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite, że w tamtych czasach nawet już budowali takie wyrzutnie, które moglibyśmy porównać dzisiaj do broni maszynowej. Oni byli w stanie, Rzymianie, zbudować takie wyrzutnie, które po prostu całymi seriami atakowały wroga. I to było zupełnie nowatorskie. Te plany gdzieś tam zginęły właśnie tych tak, ale zachowało się takie wiele dowodów na to, że była tego rodzaju broń. I oni również wymyślili coś takiego jak te wyrzutnie, takie katapulty i posyłali takie ogniste kule, ogniste pociski, które zapalały twierdzę od wewnątrz, bo kilka takich pocisków, które było wrzucone, nasączone jakimś łatwopalnym materiałem i oni celowali, dosyć precyzyjnie potrafili wrzucić te pociski do wewnątrz, sprawiały niezły popłoch i to miasto zaczynało płonąć od wewnątrz, więc to było naprawdę panika, popłoch. Ci, którzy bronili, nie wiedzieli, co się dzieje, bali się tego wszystkiego, lękali się tego wszystkiego, ale zwróćcie uwagę, bracia i siostry, diabeł właśnie takimi ognistymi pociskami nas często atakuje. Często te ogniste pociski tak aż palą. Tak chce dokuczyć diabeł, tak chce ci dopiec szatan. Chce pokazywać twoją słabą stronę. A bracia i siostry, Biblia mówi, że jest na to sposób. Weźcie tarczę wiary. Tarczę wiary. Wiara, bracia i siostry, wiara. Przez wiarę zwyciężamy. Przez wiarę zwyciężamy. Możemy czytać o tym w liście Jana. Na chwileczkę ja otworzę list Jana, pierwszy list Jana. I tutaj możemy przeczytać. Piąty rozdział pierwszego listu Jana. Czwarty wiersz. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Bracia i siostry, więc wiara w Boże Słowo, wiara w Boże obietnice. Kiedy diabeł cię kłamie, kiedy świat cię kłamie, kiedy po prostu przychodzą jakieś takie trudne chwile, my czytamy Boże Słowo. Nie polegamy na odczuciach i emocjach, bo naprawdę one mogą być bardzo różne. Możesz kompletnie nic nie czuć. Możesz być wyzuty ze wszystkich uczuć. Możesz być w takim nawet stanie pustki totalnej. Ale to nie zmienia faktu Bożego Słowa, to co mówi Bóg. Dlatego mówimy, że Słowo jest naszym fundamentem. Dlatego mówimy, że Słowo jest skałą. Dlatego, że na nim polegamy i ono jest niezmienne. Napisane jest. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus, kiedy walczył z diabłem, on mówił, napisane jest. Napisane jest. Pokazywał fragmenty Słowa Bożego. Napisane jest. Tutaj nie musiały towarzyszyć jakieś wielkie uczucia i uniesienia. Tak jak niektórzy ludzie sobie wyobrażają duchowość, że temu musi tu towarzyszyć jakaś płomienna modlitwa, jakieś wielkie uniesienie, jakieś takie, nie wiem, ekstaza wręcz. Absolutnie chciejmy się od tego odżegnać. Jeśli Bóg chce, to da nam jakieś przeżycie, ale my tego nie szukajmy i nie myślmy, że tak wygląda właśnie jakieś wielkie życie chrześcijańskie. Niektórzy ludzie na tym tylko się koncentrują, podczas gdy wtedy mijają się z Bożym Słowem. A my mamy przecież patrzeć do Słowa. Napisane jest. Zwróćmy uwagę, że tutaj chodzi o pewne zasady prawa. Prawo. Prawo jest prawem. Pójdziesz do sądu i prawo jest niezłomne, niezmienne. Nie wpłyniesz na sędziego, że będziesz mówił coś, nie wiem, w jakąś płomienną mowę wygłosisz. Tak, że wszyscy na sali zaczną płakać. Ale sędzia popatrzy, prawo jednak inaczej mówi. Napisane jest. I to nam wystarczy, bracia i siostry. Napisane jest. Bóg dał nam swoje słowo. Na tym polegamy. Na tym polegamy. Nie na uczuciach, nie na uniesieniach, nie na emocjach, nie na tym, co czujesz, ale na tym, co jest napisane. Bóg dał nam swoje słowo. I my powinniśmy je znać. I skoro Biblia mówi, że Pan przebacza, że Bóg wybacza, że przyjmuje, że daje łaskę, że nas błogosławi, że nigdy nas nie opuści, że nigdy nas nie porzuci, że zawsze będzie z nami, że do końca świata będzie z nami, że chociaż kiedy my się Go zaprzemy, On się nas nie zaprze, bo musi być wierny. Bracia i siostry, jakże to jest niesamowite, my mamy znać Słowo, co mówi Słowo Boże i wierzyć temu Słowu. To jest tarcza wiary. Tak dajemy odpór szatanowi. Dajemy odpór diabłu Bożym Słowem. A więc widzimy te ogniste pociski złego, to są takie myśli, które wrzuca diabeł. Te piekące myśli, które ci przypominają twoją przeszłość. A pamiętasz, co ty zrobiłeś, co powiedziałeś? A wszyscy wokół się śmiali z ciebie. Jesteś zerem, jesteś nikim. No, możemy powiedzieć tak. Stare moje życie jest do niczego. Ono jest zerem, ale w Jezusie Chrystusie jestem nowym stworzeniem. Stare przeminęło, Bóg wszystko nowym uczynił. Jest nowy człowiek, jest nowy Adam, jest nowe życie, bracia i siostry. Bóg każdemu chce dać to nowe życie. Tych, którzy Go proszą, tych, którzy Go przyjmują, Bóg chce dać, Bóg chce błogosławić. To jest w Jego naturze. A więc, bracia i siostry, jakże to ważne, abyśmy znali Boże Słowo, polegali na tym Słowie. Wierzyli temu Słowu, czytali to Słowo, karmili się tym Słowem i mówili w chwili, kiedy jest potrzeba, napisane jest. Dawali odpór szatanowi w modlitwie, poprzez Słowo, poprzez krew Jezusa. A więc widzimy tutaj, Paweł mówi, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić te wszystkie ogniste pociski złego. Nie tylko niektóre. Nie tylko niektóre, wszystkie, Paweł mówi, ogniste pociski, wszystkie myśli, jakiś oskarżycielski ton, które mają, wszystkie myśli. Weźcie też przyłbicę zbawienia, to jest pewność zbawienia. Bracia i siostry, być w domu Bożym, być już częścią Królestwa Bożego, to nie jest takie proste, żeby z niego odpaść. A człowiek musi tego bardzo chcieć. Człowiek musi bardzo tego chcieć. Ja nie chciałbym mówić teraz, co może to spowodować, ponieważ ludzie często wtedy się tego chwytają. Tak, pewnie ja to mam. Ale powiem wam, co jest dowodem na to, że człowiek jest w Królestwie Bożym. Niektórzy ludzie twierdzą, myślą, że już jest wykopany z Królestwa Bożego, stracił zbawienie, bo coś tam się stało, coś tam się wydarzyło. Ale bracia i siostry, to do końca tak nie jest. Który ojciec wygoni z domu swoje dziecko za to, że na przykład źle postąpiło? No chyba, że no ja nie mówię o jakichś skrajnych przypadkach, nie mówię o jakichś chorobowych stanach patologicznych. To nie o tym, ale zdrowa, normalna rodzina. Coś tam dziecko zrobiło, no nie wiem, no nawet coś bardzo złego. I wtedy co ojciec mówi? Pakuj się, nie ma cię w tym domu, tak? To byłby tyran, to nie byłby ojciec. To byłby po prostu, nie wiem, jakiś zwierz. Ale ojciec, który miłuje, kocha, to on przebacza, on tłumaczy, on jest cierpliwy, on miłuje, on po prostu oczywiście nie będzie pochwalał za złe rzeczy, nie będzie chwalił. Wytłumaczy, powie, dlaczego to jest złe, wytłumaczy. To jest bardzo istotne dla nas, ważne. Zwróćmy uwagę, skoro my jesteśmy niedoskonali jako ludzie i potrafimy w taki sposób ze swoimi dziećmi postępować, wielkiej cierpliwości często, i nie odwracamy się od nich, choćby nie wiem, co one często nawet zrobią, to przecież się nie odwrócisz od swojego dziecka, bo to jest twoje dziecko, ty je kochasz. Nie odwrócisz się. To jak my postrzegamy tego, który jest doskonałym ojcem? Oczywiście są takie sytuacje, które mogą zachwiać, ale to jest bardzo wyjątkowa sprawa. I tutaj już samo piekło wchodzi w grę. To już tutaj jest oddzielny temat, aby o tym mówić. Ale bracia i siostry, jesteśmy częścią Bożego domu. Pan nas przyjął i Bóg ciebie nie wyrzuci, ale On będzie ciebie wychowywał, będzie uświęcał, będzie pracował nad tobą. On jest cierpliwy, daleko bardziej niż myślimy. Więc ta pewność zbawienia, przyłbica zbawienia, pewność zbawienia. Oddałem swoje życie Jezusowi. Ja powierzyłem Mu swoje życie. Był dzień, kiedy Mu oddałem swoje życie. To jest ważne, abyśmy wiedzieli, kiedy to było, w jakich okolicznościach to się stało. Byśmy pamiętali, To świadectwo, które dał nam też Duch Boży, Duch Święty. Weźcie przyłbicę zbawienia, miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Słowo Boże jest mieczem ducha. Mówiliśmy dużo o Słowie Bożym, a więc polegamy na tym Słowie, polegamy na obietnicach Bożego Słowa. Polegamy na tym, co ono do nas mówi. To jest nasz fundament, ono jest stałe, jest pewne, niezmienne. Święte Boże Słowo. Bóg chce, abyśmy w sercu je przechowywali. To jest miecz ducha, więc kiedy czytamy to słowo, napełniamy się tym słowem, Duch Boży, Duch Święty ożywi to słowo we właściwym czasie, kiedy będzie ci to najbardziej potrzebne. Więc Słowo Boże, walczymy Bożym Słowem. Czasami, kiedy przychodzi trudny taki czas, nie jesteś w stanie się skupić nawet na czytaniu, dobrze jest wtedy czytać na głos Boże Słowo. Ja bardzo często czytałem psalmy na głos, dlatego że większość tych psalmów napisał król Dawid, który często pisał je też jakby z różnych takich opresji, z placu boju, z jakiejś walki. I po prostu zwróćmy uwagę, że kiedy czytamy to słowo, to nie chodzi o jakieś pozytywne wyznawanie, absolutnie nie. Ale kiedy czytamy je na głos, to nasze myśli, nasze ludzkie myśli wyciszają się i sami siebie słuchamy. Słuchamy Bożego Słowa. Słuchamy Bożego Słowa. Ono ma wpływ, buduje naszą wiarę. To jest ważne, bracia i siostry, byśmy w taki sposób walczyli, Bożym Słowem dawali odpór. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością. A więc my widzimy modlitwy w duchu. Niech Duch Boży prowadzi nasze modlitwy. I abyśmy byli w każdym czasie dostępni dla Pana, aby modlić się, aby dać odpór, aby móc zwyciężać. I bracia i siostry, ta zbroja Boża jest pokazana tutaj przez Pawła i gdybyśmy czytali nauczania Pawła, to zwróćmy uwagę, że to właśnie Paweł mówi o tych rzeczach, że Pan prowadzi nas zawsze do zwycięstw. Bóg prowadzi nas do zwycięstw. On jest tym, który będzie prowadził ciebie do zwycięstwa. Nie do klęski, nie do porażki, ale kiedy podejmiesz walkę, kiedy podejmiesz walkę na Bożych zasadach, w Bożej zbroi, zwyciężysz. Kiedy będziesz chciał walczyć w cielesny sposób, po swojemu, będziesz chciał polegać na sprycie, będziesz chciał polegać, no nie wiem, na jakichś różnych innych rzeczach, przegrasz. Ale kiedy będziemy walczyć na Bożych zasadach i w Boży sposób, w tej Bożej zbroi, to Pan prowadzi nas do zwycięstwa. Do zwycięstwa. Bracia i siostry, jeszcze ważnym elementem, jeśli chodzi o walkę duchową, jest wysławianie Boga, uwielbianie Boga. Do tego Pan nas powołał. My jesteśmy powołani, aby dziękować Bogu, aby Go wysławiać, aby Go chwalić. W psalmie 22 jest powiedziane, że w chwale swego ludu Bóg przebywa. A więc w chwale, to jest ten tron. Ja niedawno czytałem tego Zacha poema, bardzo ciekawie też to opisuje. Zresztą my bardzo podobnie to widzimy, że jeśli wysławiamy, wielbimy, chwalimy Boga, to jest to miejsce, gdzie przebywa Bóg. To jest ten Boży tron. Budujesz tron dla Chrystusa w swoim domu. Ale kiedy utyskujesz nad sobą, narzekasz, źle mówisz, wypowiadasz słowa, poddajesz się złości, budujesz komu innemu tron. Budujesz tron szatanowi. Jakże to ważne, byśmy my budowali tron Jezusowi. Byśmy wysławiali Boga, chwalili Go. Kiedy modlimy się do Niego, dziękowali Mu, wysławiali, chwalili za to, kim jest. Jest wielki, potężny, godzien wszelkiej chwały i czci. Zwróćmy uwagę, że w wielu miejscach widzimy, jak bardzo ważna jest chwała dla Boga. W objawieniu Jana jest wiele takich miejsc, które pokazuje, jak to wygląda w niebie i jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ta pieśń Mojżesza, chwalenie Boga, nieustanne chwalenie Boga, nieustanne chwalenie Pana, chwalenie Boga. Niedawno brat Wigłasz usługiwał u nas na podstawie tego psalmu, który mówił o tych przybytkach pańskich. I ci, którzy mieszkają w domu Bożym, nieustannie Ciebie chwalą, nieustannie Ciebie chwalą. To jest chwała dla Boga, chwała dla Pana. Budujesz wtedy tron Chrystusowi, jeśli w swoim domu wypowiadasz te właściwe słowa. A jeśli ulegamy złości, emocjom, zaczynamy dopuszczać ciało do głosu, zaczynają się złe rozmowy, jakieś niewłaściwe, niepotrzebne zdania, słowa, później może być nawet jakaś kłótnia z tego powodu. Często tak jest, kiedy są niewłaściwe rozmowy. To może się zakończyć kłótnią. Więc bracia i siostry, jest tak ważne, byśmy budowali tron Chrystusowi, abyśmy chwalili, wielbili Go, aby w naszym domu był pokój, abyśmy mogli powiedzieć takie jak Jozue, że ja i dom mój chcemy służyć Panu. Jozue nie czekał na odpowiedź, aż zdecydują się Izraelici i powiedzą, komu chcą służyć. Nie czekał na to, ale zadeklarował się i powiedział, ja i dom mój będziemy służyć Panu, bez względu na to, co wy powiecie. My chcemy służyć Jezusowi, bo to jest jedyne, co warto dzisiaj czynić, robić, bracia i siostry, bo Królestwo Boże jest pewne i prawdziwe. No nigdy nie przeminie, nigdy. Ale ziemia przemija kształt tego świata. Ziemia spłonie. To, o co dzisiaj ludzie kłócą się, walczą, nawet mordują, sieją intrygi, tego kiedyś nie będzie. To jest proch, który zostanie zniszczony. Więc bracia, siostry, koncentrujmy się na tym, co w górze. Myślmy o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. A Pan będzie nas błogosławił, strzegł i prowadził i zachowa nas od wszelkiego rodzaju zła. Powstańmy, aby podziękować Panu Jezusowi.